21 lat temu, 6 stycznia 2000 roku, 2001 roku, Święty Jan Paweł II wydał list apostolski pod tytułem Novo Millennio in Unte, w którym kreśli zadania i perspektywy życia Kościoła w trzecim tysiącleciu. I w tym dokumencie papież dokonuje ciekawego spostrzeżenia, że znakiem naszych czasów jest to, iż mimo laicyzacji obserwujemy powszechną potrzebę duchowości. To słowo w ostatnim czasie, w ostatnich dziesięcioleciach stało się bardzo modne, bardzo nośne. Jest nawet swoista moda na duchowość, jakkolwiek rozumianą. Starsi pamiętają takie czasy, kiedy w ogóle mówienie o Bogu, przyznawanie się do swojej religijności było wręcz zakazane, było ryzykowne, było niestosowne. Teraz się zmieniło. Teraz epatować innych w mediach, w telewizji, w radio, w internecie swoją duchowością jest trendy, jest oczekiwane. To jakoby uwznośla człowieka. Tylko tak naprawdę o czym my mówimy? Czym jest duchowość? Nie wdając się tutaj w akademickie rozważania, powiedzmy najprościej za kardynałem Wojtyłą, który tę kwestię rozpatrywał jeszcze w latach 60. ubiegłego stulecia, że duchowość to wrodzona każdemu człowiekowi zdolność, jak mówi papież, przyszły papież, zdolność do transcendencji, czyli do takiego wychodzenia poza siebie, do szukania czegoś poza sobą, poza swoimi potrzebami biologicznymi, jak spanie, jedzenie i tak dalej. Człowiek chce czegoś więcej. Nie zadowala się jedynie tym, co spożywa. Nie zadowala się swoim wymiarem biologicznym. To jest właśnie ta, jak mówimy, autotranscendencja. I w zależności od tego, ku czemu kieruje się nasze zainteresowanie, nasze pragnienia, taką będziemy mieli duchowość. Mamy więc różne duchowości, łącznie nawet z duchowością satanistyczną. No bo jeżeli dla kogoś takim punktem odniesienia, przedmiotem zainteresowania jest osobowe zło, taka też jest jego duchowość. Tymczasem my mówimy o życiu duchowym, o tej szczególnej postaci, owej duchowości, owej wrażliwości człowieka na wymiar ponadduchowy, ponadmaterialny, który koncentruje się na Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym. Mówimy o tym wymiarze, który sprawia w nas Duch Święty. Skoro mówimy o życiu duchowym, to jest to życie Ducha Świętego w nas. I o tym w sposób szczególny przypomina nam dzisiejsza uroczystość. Uroczystość, którą my przeżywamy w sposób szczególny jako odpust parafialny, jako nasze święto, jako pamiątka tego, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, tak jak owi apostołowie, którzy wyszli z Wieczernika i pełni mocy Ducha Świętego, ci prości, może i niepiśmienni rybacy, nagle głoszą w językach, których nigdy się nie uczyli, których nie znali, może pojęcia nie mieli, że takie języki istnieją, głoszą prawdę o Chrystusie zmartwychwstałym mocą Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty jest tym, który sprawia w nas życie duchowe na bazie tej naturalnej, wpisanej w ludzką naturę wrażliwości na świat niematerialny, czyli duchowość. A więc nie jest bez znaczenia, jaka to jest nasza duchowość. Każdy człowiek ma jakąś duchowość. Ale nie każda duchowość jest z Ducha Świętego. Nie każda duchowość prowadzi do zjednoczenia z Bogiem. Są duchowości, które zaprzeczają działaniu Ducha Świętego, zaprzeczają Bogu i są duchowości, które niszczą samego człowieka. A zatem nie każda duchowość zasługuje na to, abyśmy karmili się nią w naszej codzienności. Tenże święty Jan Paweł II wydał encyklikę 35 lat temu, encyklikę o Duchu Świętym, w której na nowo przypomina, jak wielką tajemnicą dla nas jest trzecia osoba boska, Duch Święty, i jak wielkim darem jest dla nas. Pytamy, kim jest Duch Święty? My o nim mówimy często, ilekroć żegnamy się, mówiąc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mówimy o nim, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jest na naszych ustach to imię, ale może nie zawsze zdajemy sobie sprawę, z kim mamy do czynienia, mówiąc o Duchu Świętym. To jest osoba boska. Są takie środowiska, które tak jakby się spoufalały z Duchem Świętym. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty spraw, Duchu Święty zrób. To jest Bóg. Trzecia boska osoba. Stwórca świata. Ten, który zorganizował ten świat z chaosu w przepiękną harmonię. Duch Święty, który przenika nas, napełnia, który żyjąc w nas od chwili chrztu poprzez sakrament bierzmowania poszerza tę wewnętrzną przestrzeń człowieka, w której możemy doświadczyć zjednoczenia z Bogiem. Dlatego jesteśmy wezwani do uległości wobec Jego natchnień. Święty Jan Paweł II we wspomnianej encyklice Dominum et Vivificantem o Duchu Świętym, nawiązując do słów świętego Pawła, który wzywa, abyśmy postępowali według Ducha, a nie spełniali pożądań ciała, przypomina, że za świętym Pawłem Apostołem, że jednak ciało dąży do czegoś innego, a Duch do czego innego. Że nosimy w sobie nieustanne napięcie pomiędzy tendencjami ciała a tendencjami ducha. Ciągle toczy się w nas walka właśnie pomiędzy tym, co jest ludzkie, po ludzku, a tym, co jest z Ducha Bożego. To napięcie, które każdy w nas nosi w sobie, które odczuwamy czasem bardzo boleśnie, tę wewnętrzną walkę, to jest dziedzictwo grzechu pierworodnego. Ciało dąży do uczynków właściwych ciału, a duch do tych, które rodzą się z Ducha Bożego. A święty Paweł wymienia, że jest to miłość, jest to radość, jest to pokój i wiele innych. To przeciwstawienie ciała i ducha, jak zauważa papież, implikuje przeciwstawianie życia i śmierci. To, co rodzi się z ducha, jest życiem, życiem wiecznym, pełnią życia tu, na ziemi. To, co się rodzi z ciała, niestety prowadzi do śmierci. Grzech zawsze jest śmiercią. Zawsze do śmierci prowadzi. Śmierci ciała, śmierci ducha. Moi drodzy, więc trzeba nam zadbać nade wszystko o to, aby żyć Duchem Świętym, życiem duchowym. Aby, jak to apostoł Paweł pisze, ducha nie gasić, Duchowi Świętemu nie sprzeciwiać się, ale pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu. Bo tenże apostoł pyta, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego i że Duch Boży w was mieszka? A zatem nie zaśmiecajmy tej świątyni Ducha, jaką jest każdy z nas, jakim jest nasze ciało. Nie poddawajmy się tendencjom ciała, które prowadzą do śmierci, ale pozwólmy się prowadzić Duchowi Świętemu. Niestety jesteśmy świadkami, że w tej powszechnej potrzebie duchowości jest wiele śmieci. Tak wiele mówi się ostatnio o ekologii, na ochronę środowiska, na czystość powietrza, czystość wody, czystość gleby. Poświęca się ogromne środki intelektualne, psychiczne, także finansowe. Ale dlaczego nie mówi się o ekologii ducha? Dlaczego jest powszechne przyzwolenie na zaśmiecanie czystych, niewinnych sumień dzieci, młodzieży? Dlaczego zgadzamy się na wszechobecną pornografię, na wszechobecne kłamstwo, fałsz? Gdzie jest troska o ekologię ducha, o czystość tej świątyni, którą jest każdy z nas? Świątyni, w której mieszka Duch Święty, Przenajświętsza Trójca. Moi drodzy, Pismo Święte, to tajemnicze działanie Ducha Świętego w nas porównuje do powietrza. My nie widzimy powietrza. My widzimy jego skutki. Ruszają się liście drzew, rusza się pranie wywieszone na świeżym powietrzu. Powietrza jako takiego nie widzimy. Zaczynamy je dostrzegać wtedy, kiedy wznieca kurz, kiedy silniejszy powiew niesie różne śmieci z ulicy. Wtedy zaczynamy zdawać sobie sprawę, że jest powietrze. A bez niego nie możemy żyć. A z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że to życiodajne powietrze to jest potężna siła. Kiedy przychodzi wicher, łamie drzewa, zrywa dachy, robi tyle szkód i jesteśmy bezsilni, bezradni wobec potęgi żywiołu. Takie jest działanie Ducha Świętego. Ale z drugiej strony nie możemy też znieść zatrutego powietrza. Kiedy w sąsiedztwie osiedli pojawia się jakiś zakład produkujący rzeczy, które nieprzyjemnie pachną albo wydzielają jakieś substancje, jakieś kurze, jakieś pyły. Ludzie protestują, bo nie chcą oddychać zatrutym powietrzem. Tymczasem w sferze duchowości też mamy wiele takiego zatrutego powietrza. Mamy wielu fałszywych proroków, którzy głoszą herezję, fałszywe teorie, lansują grzech. To jest to zatrute powietrze, które udaje pozory ducha, ale Duchem Świętym nie jest. Pismo Święte porównuje też działanie Ducha Świętego do wody. Duch Święty jest jak woda. Woda jest pokorna, pozwala nam się używać, marnować. Z tą wodą możemy robić, co chcemy, ale woda jest żywiołem. Kiedy leją się z nieba strumienie wody, nie możemy tego powstrzymać. Nie możemy z tym nic zrobić. Przeraża nas to. Kiedy nadciąga fala powodzi, cóż możemy zrobić, jak tylko ratować się? Jesteśmy bezsilni wobec potęgi żywiołu. Takie jest właśnie działanie Ducha Świętego. Dyskretne, delikatne, pokorne, ale zarazem potężne i czasem wręcz niszczące wszystko to, co jest złe. Ale znowu, z drugiej strony, czy ktoś, kto bardzo odczuwa pragnienie na pustyni, komu bardzo chce się pić, czy będzie pił błoto, czy nie raczej szuka czystej, zdrowej wody? To samo dotyczy naszego życia duchowego, naszej duchowości, abyśmy nie pozwolili się zatruwać przez tych pseudoproroków, którzy tym głośniej mówią i tym więcej mówią, im mniej mają do powiedzenia. Moi drodzy, nie pozwólmy się zwodzić szarlatanom ducha, którzy proponują nam różne duchowości, ale nie proponują nam życia duchowego, życia z Ducha Świętego, życia pod wpływem Ducha Świętego. aby się nie pogubić w tej powszechnej potrzebie duchowości, trzeba nam prosić o dary Ducha Świętego. O to, co On nam daje, żyjąc w nas i ożywiając nas od środka. Katechizm wymienia 7 darów Ducha Świętego. Wczoraj było bierzmowanie. Zapewne ksiądz biskup o tym przypomniał, ale stale trzeba sobie przypominać te dary Ducha Świętego po to, aby o nie prosić, aby stale żyć tymi darami, bo tego tak bardzo potrzebujemy, aby nie pogubić się w świecie, który zaciera granice między dobrem a złem, który oferując nam jakąś pseudoduchowość, tak naprawdę zatruwa nasze życie duchowe. Dlaczego 7 darów? Bo w Biblii liczba 7 oznacza pełnię. Czyli Duch Święty daje nam wszystko, co jest nam potrzebne, aby żyć pełnią życia. Życia, które prowadzi do zbawienia. Prosimy więc o dar mądrości, abyśmy umieli właściwie przyjmować i stosować w życiu Bożą prawdę. Abyśmy tę prawdę pokochali, by ta prawda kształtowała nasze życie od wewnątrz. Prosimy o dar rozumu, abyśmy dobrze rozumieli prawdy wiary, jakie głosi Kościół Święty, wierny posłannictwu Jezusa Chrystusa. Prosimy o dar umiejętności, abyśmy nie tylko rozumieli, czego żąda od nas Chrystus, ale byśmy umieli tę prawdę Ewangelii zastosować w naszym życiu na co dzień. Dar umiejętności. Potrzebujemy daru rady, abyśmy w różnych wątpliwościach życia szukali właśnie tej rady, wskazania, jak żyć, jak postępować. Przede wszystkim u Boga, u Ducha Świętego. W sytuacjach, gdy czasem ogarnia nas wątpliwość, jaką powziąć decyzję, co zrobić, jak postąpić, prośmy Ducha Świętego o Jego światło, o dar rady, abyśmy dokonywali dobrych, mądrych wyborów, których nie będziemy żałować. Dalej prosimy o dar męstwa. Tak bardzo nam współcześnie potrzeba daru męstwa. Byśmy tak jak apostołowie, którzy pod wpływem Ducha Świętego mężnie wychodzą do pogan i głoszą Ewangelię, nie boją się konsekwencji. Są gotowi nawet życie oddać za prawdę o Chrystusa. Byśmy odznaczali się takim męstwem. Byśmy umieli powiedzieć złu otwarte nie. Byśmy umieli się sprzeciwiać wszystkiemu, co poniża naszą godność, godność chrześcijan, co nie służy dobru naszych dzieci, naszych rodzin, nam samym. Byśmy umieli sprzeciwiać się złu. Potrzeba daru męstwa. Tymczasem współczesny człowiek jest jakiś zalękniony, steroryzowany przez różne środowiska. Boimy się wychylić, a po co mi kłopot? Święty spokój. Tylko ten święty spokój może być martwym spokojem, może być śmiercią. Potrzeba nam więc daru męstwa, abyśmy odważnie wybierali dobro i odważnie sprzeciwiali się złu. Trzeba nam modlić się także o dar pobożności, prawdziwej pobożności, która Chrystusa i Boga stawia na pierwszym miejscu. Nie własne uczucia, nie własne potrzeby psychoemocjonalne, ale Boga stawia na pierwszym miejscu. Dar pobożności, który się wyraża nie tylko w pobożnych deklaracjach, ale w czynach. Kiedy więc ogarnia nas czasem lenistwo, bo się nie chce przyjść do kościoła, bo się nie chce pomodlić, bo są inne ciekawsze rzeczy, prośmy wtedy o dar pobożności, abyśmy umieli wybierać tego, który nas powołał do pełni życia. Prośmy o dar bojaźni Bożej. Dar bojaźni Bożej to jest dar, który chroni nas przed grzechem. Bójmy się popełnić grzech. Nie bójmy się Boga, który jest miłością, który nas przygarnia do siebie. Ale bójmy się Boga obrażać, swoimi myślami, swoimi pragnieniami, swoimi grzesznymi czynami. To jest dar bojaźni Bożej. Bojaźń przed obrażaniem Boga, a nie bojaźń przed Bogiem, który jest miłością, który nas kocha. Moi drodzy, trzeba nam więc modlić się o dary Ducha Świętego, żyć Duchem Świętym, żyć życiem duchowym i nie zaśmiecać swojego wnętrza. Człowiek nie jest odkurzaczem, który zbiera po drodze wszystkie śmieci, jakie napotka. Trzeba więc dużej roztropności, chrześcijańskiej roztropności, aby umieć z tego wszystkiego, co nas otacza, wybierać tylko to, co dobre i co dobru służy. Pozwólmy się prowadzić Duchowi Świętemu. Bo jak pisze święty Paweł, wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Ci, którzy żyją życiem duchowym, są synami Bożymi, doświadczają Bożego dziecięctwa. A Boże dziecię żyje po Bożemu. Moi drodzy, tej uległości Duchowi Świętemu uczmy się od Maryi, która razem z apostołami w Wieczerniku była napełniona Duchem Świętym. Także na nią stąpił Duch Święty po raz kolejny. Po raz pierwszy, gdy była niepokalanie poczęta. Po raz drugi, gdy archanioł Gabriel zwiastował, że będzie Matką Boga. I po raz trzeci, gdy rodził się Kościół w Wieczerniku. Maryja tam była obecna, jest Matką Kościoła. Jutro w liturgii będziemy wspominać tę prawdę. Maryja jest Matką Kościoła. Jest matką każdego z nas. I jak matka uczy nas swoim przykładem uległości Duchowi Świętemu, to w niej najpełniej objawia się to tajemnicze i potężne działanie Ducha Bożego. Dlatego Sobór Watykański II, zgromadzenie biskupów z całego świata, które było przed 60 laty, Maryję określa jako Sacrarium Spiritus Sancti, jako takie szczególne miejsce, tak jak jest w kościele sanktuarium, tak jak jest tabernakulum, to najświętsze miejsce, gdzie mieszka Bóg, tak Maryja jest owym sakrarium, tym najświętszym, tą najświętszą przestrzenią, w której żyje Bóg, w której działa Duch Święty. Od niej uczmy się właśnie tej uległości Duchowi Świętemu, abyśmy w ten sposób, żyjąc życiem duchowym, życiem Ducha Świętego w nas, osiągali pełnię człowieczeństwa, abyśmy w ten sposób przywracali w sobie to piękno i to podobieństwo Boże, według którego zostaliśmy stworzeni i przewidzeni przez Boga u początku świata. Tego nie osiągniemy inaczej, jak tylko żyjąc Duchem Świętym. Dla nas jest to zobowiązanie. Jesteśmy parafią, w której wspominamy tajemnicę zesłania Ducha Świętego. Tak jak na apostołów wstąpił Duch Święty, tak wstępuje na każdego z nas. Nie zmarnujmy tego daru. Przyjmijmy dar Ducha Świętego, aby w sobie nosić nieustawiczne podobieństwo do Boga, aby w ten sposób żyć i być świątynią Ducha Świętego, pielęgnując w sobie życie duchowe wbrew temu wszystkiemu, co proponuje świat, lansując różne duchowości. Umiejmy mądrze wybierać, abyśmy w ten sposób, jako ci, których prowadzi Duch Święty, Ducha Świętego nie zasmucali, Duchowi Świętemu się nie sprzeciwiali, ale napełnieni Jego darami osiągnęli pełnię życia w doczesności i w wieczności.